Przybliżył się koniec wszystkiego. Kochani, taka jest prawda i my musimy zgodnie z tą prawdą żyć, poruszać się i wszystko w naszym życiu układać w tym Bożym planie, abyśmy byli przez Niego w Duchu Świętym przygotowani do spotkania się z naszym Panem w wieczności. 1 Piotra, 4 rozdział. Pierwszych 11 wersetów czytamy. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom, i bezecnemu bałwochwalstwu. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was. Zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeni zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy zarządcy rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. Kochani, ponieważ Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Krzywdy cielesne przywodzą chrześcijan do zwycięstwa. Zdawałoby się, że jeżeli jakieś krzywdy doznajemy, no to jest nasza porażka. W żadnym wypadku. Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, że jeśli my, jako ludzie atakowani, nie damy się atakującym zastraszyć, to jest zapowiedzią zguby. Dla kogo? Dla nas czy dla atakujących? Dla atakujących. I to Słowo Boże mówi. Ty się masz nie dać zastraszyć. Ty masz być człowiekiem, który po prostu stoi mocno i wie, co to znaczy cierpienie i wie, do czego cierpienie nas prowadzi w tym życiu. Bo cierpienie przynosi nam zwycięstwo. Jezus Chrystus był na krzyżu, cierpiał i to przyniosło zwycięstwo. Zwycięstwo nad szatanem, zwycięstwo nad śmiercią, zwycięstwo nad piekłem. Widzimy? A więc cierpienie przynosi wielką obfitość łaski Bożej. Jezus cieleśnie cierpiał na krzyżu i to my musimy wstępować w Jego ślady. To nie znaczy, że dokładnie mamy wszystko robić, żeby nas przybili do krzyża. Nie o to wcale chodzi. Takie scenki są rozgrywane bardzo często, szczególnie w południowej Ameryce, gdzie ludzie dają się przybić właśnie do krzyża i wielkie uroczystości robią, że oni tak jak Chrystus dają się przybić do krzyża. Czy o to chodzi w tym fragmencie? Oczywiście, że nie. My mamy wiedzieć, że różne cierpienia przychodzą na człowieka wierzącego i one wszystkie przynoszą nam zwycięstwo. Dlatego wiedzmy, że cierpienie jest naszą nadzieją. Człowiek musi wyjść ze swoich cierpień i w zasadzie nawet kiedy przez śmierć przechodzi, to jest zwycięstwo. Dlaczego tak mówimy? Bo jeśli nawet zostaniemy na tym świecie zabici i Jezus Chrystus o tym wyraźnie powiedział, że jeśli zostajemy zabici, to nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a później nic nie mogą wam zrobić. Jak was zabiją, no to co jeszcze można wam zrobić? Prawda? Zobaczmy. Słowo Boże bardzo jasno mówi, jeżeli zabijają wierzącego człowieka, to gdzie on idzie? No do Królestwa Niebios i to wielką chwałę będzie miał w Królestwie Niebios, bo tak mówi o tym Słowo Boże. Ale człowiek zawsze się boi śmierci i dlatego Słowo Boże nam tak wyraźnie, wyraziście pokazuje, abyśmy nie byli ludźmi, którzy żyją tylko w strachu i w wielkim uciśnieniu i przejmują się bardzo swoim uciśnieniem i swoim takim nędznym stanem może. Chrześcijanin powinien być uzbrojony w myśl o tym, że dąży do tego samego, co wyrażało się przez cierpienie Chrystusa. My mamy dążyć do tego, aby w cierpieniu naszym było zwycięstwo i była chwała Boża. I to jest bardzo ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę. Ale zazwyczaj ludzie, jak jest cierpienie, bardzo mocno narzekają. Oj, 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 ajajaj, a jakie to cierpienie, a czemu takie cierpienie? Boże, dlaczego dałeś takie cierpienie? No właśnie, czy człowiek wierzący ma tak utyskiwać, ma tak narzekać, ma tak jęczeć? Oczywiście, że nie, bo my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że cierpienie jest częścią składową życia chrześcijanina. Inni ludzie będą od niego uciekać, a chrześcijanin nie będzie uciekać od cierpienia. Jeśli to możliwe, Jezus Chrystus pokazał to bardzo wyraźnie, dał przykład. Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie minie ten kielich. Ale nie tak, jak ja chcę, tak jak ty chcesz, prawda? Widzimy, jak Jezus Chrystus pokazuje. Jeśli możliwe, żeby odeszło to cierpienie, mamy prawo się o to modlić. Apostoł Paweł też się modlił, bo miał dolegliwości, bo miał cierpienia różne i prześladowania najprzeróżniejsze i modlił się do Boga, aby odstąpił od Niego. I co Jezus Chrystus powiedział? Dosyć ci na łasce mojej. Dlatego, że moja moc objawia się, ukazuje się poprzez cierpienie. Poprzez cierpienie w naszym życiu przychodzi moc Boża. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy przez cierpienie przechodzą w sposób cierpliwy i w sposób godny Pana naszego. Chrześcijanin powinien dobrowolnie godzić się na śmierć, która wynika z jego chrześcijańskiego życia. To nie chodzi o to, że mają nas zabić, ale jeśli nawet przyjdzie w naszym życiu śmierć, to człowiek wierzący ma mieć nadzieję. Nie ma utyskiwać, nie ma narzekać, ale ma po prostu oczekiwać tego chwalebnego, co jest przed nami. I to jest niezwykle ważne, abyśmy z tego sobie zdawali sprawę. W Mateusza w 10 rozdziale 38-39 wersety mówią tak. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Widzimy, jak technicznie jest dokładnie pokazane, na czym to polega. Jeżeli my w życiu naszym jesteśmy ludźmi, którzy gotowi są wszystko utracić dla Chrystusa, to odzyskujemy i radość, i pokój, i nagrodę, i chwałę. Jesteśmy ludźmi, którzy są godni Boga, godni Pana, godni Jezusa Chrystusa. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy naśladują Słowo Boże. 2 Koryntian, 4 rozdział od 8 do 11 mówi tak. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. My zazwyczaj, jak myślimy o cierpieniu, to myślimy o pierwszych chrześcijanach, jak na arenach ich wrzucano, jak lwy ich rozszarpywały, jak najprzeróżniejsze inne straszne rzeczy się z nimi działy. Słuchajcie, w tych czasach, w których my żyjemy, nie ma takich sytuacji. Czyli w dzisiejszych czasach chrześcijanie już nie cierpią w ogóle. Nie mówię też o krajach, w których zabijają chrześcijan, ale mówię o naszym kraju w Polsce. Czy zabijają chrześcijan ze względu na to, że są chrześcijanami? Słyszeliście o czymś takim? Nie. Ale cierpią chrześcijanie? Cierpią. Widzimy? bardzo często cierpienie fizyczne, cielesne jest nawet mniejszym cierpieniem niż wywierany jest na ciebie nacisk psychiczny, nacisk przez różne sytuacje gospodarcze. I tak musimy się przyzwyczaić do tego, że idą takie czasy, kiedy nie będziesz mógł nic kupować, nie będziesz mógł nic sprzedawać, jeśli nie weźmiesz znaku Antychrysta na swoje ciało, na czoło swoje albo na prawą rękę swoją. I to będzie przedstawione jako coś bardzo, bardzo korzystnego. Dzisiaj na przykład, jak ja w sklepie nieraz powiem, że nie mam karty w ogóle żadnej, to zdziwienie jest niesamowite. No jak można, że i Pan jest w stanie żyć w tych czasach bez karty? No jestem w stanie. Nie wiem, czy wielu takich dziwaków jest, ale ja jestem jednym z nich. Bez karty żyję. Nie mam żadnej karty. No oprócz dowodu osobistego, no i prawo jazdy, no to jakaś tam kartka jest, prawda? Ale jeśli chodzi o kredyty, jeśli chodzi o jakieś bankowe karty, nie mam żadnej. Można żyć? Można żyć. Ale idzie taki czas, kiedy nie będzie można żyć. I to już nie tylko z kartą, bo karty również zostaną zlikwidowane, będzie dużo korzystniejsza dla ludzi oferta. Weźmiesz tylko sobie chip, tu albo na czoło, nie potrzebujesz nic, przechodzisz koło kasy i wszystko ci szczytuje. Nie ma żadnego problemu. Widzicie, jak lekko będzie żyć? Jak fajnie. Dla każdego chrześcijanina będzie super, naprawdę super. Czy tak? Widzimy, tu nadchodzi cierpienie, które czasem jest nawet dużo cięższym cierpieniem niż cierpienie fizyczne, cielesne. Dlatego, że to nie daje żadnej możliwości bycia chrześcijaninem. Bo przyjmując znak Antychrysta, co się z nami dzieje? Wchodzimy pod władzę Antychrysta. Dlatego wiedzmy, że jest to niezwykle niebezpieczna sytuacja, która nadchodzi. W Ewangelii Jana w 21 rozdziale, 18-19 wersecie jest powiedziane tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś, dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a kto inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią uwielbi Boga. I powiedziawszy to, rzekł do niego, pójdź za mną. Widzimy, Słowo Boże pokazuje dla niektórych ludzi, że będą przechodzić przez cierpienia cielesne. Dla niektórych innych pokazuje, że będą przechodzić przez cierpienia duchowe i przez cierpienia umysłowe. Ale musimy być na wszystkie możliwości przygotowani i w jaki sposób mamy się przygotować na tą sytuację, kiedy będą znakować ludzi i kiedy będą chipy wszczepiać. W jaki sposób? Zastanawialiście się nad tym? Jak mamy przebrnąć tą sytuację? Zastanawialiście się? Po prostu trzeba być zabranym z Kościołem. Bo to będzie wtedy, kiedy Kościół będzie z ziemi zabrany. Już nie będziemy musieli tego przeżywać. Więc musimy robić absolutnie wszystko, żeby być zabranym z Kościoła. Żeby na pewno nie pozostać na tej ziemi, która zostanie dosłownie obezwładniona przez Antychrysta i wszystkich jego sług. My musimy być ludźmi, którzy się już teraz przygotowują na odpowiednią formę działania, na odpowiedni sposób funkcjonowania jako wierzący ludzie. Niektórzy mówią, no tak, ale jak my będziemy zabrani, to co z naszymi dziećmi? Jeśli czytamy Słowo Boże, to wyraźnie wiemy, że dzieci nasze pójdą gdzie? Tam, gdzie i my. Wiecie o tym? Jest w Koryntian bardzo wyraźnie napisane, w 7 rozdziale, 1 Koryntian. Możecie wnikliwie przeczytać i zobaczycie. Tam jest dokładnie powiedziane, co się dzieje z dziećmi wierzących ludzi. Póki nie mają jeszcze świadomości, wszystkie idą do Królestwa Niebios. Później, kiedy zyskują świadomość, zależni są już od świętości swoich rodziców. I jest to wyraźnie pokazane. Jak już są dorośli, wtedy sami za siebie odpowiadają. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę i znać Słowo Boże, aby nie ulec najprzeróżniejszym oszustwom diabelskim. Największą broń, którą ma przeciwnik, czyli diabeł, to jest grożenie chrześcijanom śmiercią. I ta broń jego okazała się nieskuteczna. Zupełnie nieskuteczna. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus zwyciężył śmierć. Wszyscy inni starotestamentowi ludzie żyli w strachu przed śmiercią. I dlatego byli wodzeni za nos. Nowy Testament pokazuje nam zupełnie inną sytuację, kiedy to śmierć nie ma nad nami mocy, bo przechodzimy ze śmierci do... Nie do śmierci, ze śmierci do śmierci, tylko ze śmierci do życia. Widzimy? Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że my mamy być poddani Bogu, a nie teoriom ludzkim. Zobaczmy. Apostoła Pawła ukamionowali w Listrze. I co się dalej stało? No po prostu więcej listów nie mógł napisać, koniec jego służby, czy tak? Nie, bracia jego otoczyli go, pomodlili się i co? I wstał i dalej zaczął działać. Widzimy? Takie działania my mamy na co dzień i różne sytuacje są, kiedy modlimy się o ludzi, którzy są w słabości, którzy omdlewają czy przeżywają jakieś trudne chwile i Bóg po prostu nam pomaga. Ja jestem wdzięczny tym braciom i siostrom, to, że się o mnie modlili, kiedy ja runąłem tutaj, prawda? Okazuje się, że Bóg jest potężniejszy, Bóg jest mocniejszy niż człowiek. Bóg jest mocniejszy niż teorie tego świata. Dlatego my musimy żyć w nadziei żywota wiecznego, w nadziei tego, że jesteśmy w Bożych rękach, a nie jesteśmy w mocy tego świata. Dlatego żyjmy w wielkiej nadziei, bo to jest ważne. Pragnie dalsze życie w ciele poświęcać nie zaspokajaniu ludzkich żądz. Człowiek, który wchodzi w kontakt z Bogiem, człowiek, który przyjmuje Jezusa Chrystusa do swojego życia, to dalsze swoje życie poświęca już nie zaspokajaniu ludzkich żądz. Celem życia chrześcijańskiego jest uwolnienie od grzechu. To jest cel, który przychodzi wraz ze śmiercią. Chrześcijanin powinien przeżyć resztę swojego życia ziemskiego zgodnie z wolą Bożą, zamiast podążać za pragnieniami ciała. Nasze pragnienia ciała cały czas funkcjonują w naszym organizmie. Pragnienia ciała cały czas ci mówią, co byś chciał. Tak jak na przykład ja, no co ja bym chciał? No taką porządną golonkę bym sobie zjadł, taką dobrze upieczoną. Czy jem? Nie. Dlaczego? Bo moje ciało chce, a mój duch mówi nie wolno ci. Po prostu nie wolno ci. Ze względu na twój organizm nie możesz takiego pokarmu jeść. I my musimy po prostu poddawać się komu? Jeżeli będziemy ulegać naszemu ciału, to wszystkie złe rzeczy będą przychodzić do naszego ciała i będą nas atakować, i będą nas osaczać, i będą nas niszczyć. Po prostu pewne rzeczy muszą być przystosowane w zależności od tego, w jakiej sytuacji jest nasz organizm i czego tak naprawdę naszemu organizmowi trzeba. A nasz organizm nie jest na tyle mądry, żeby podejmować dobre decyzje. Dlaczego? Bo jest powodowany tym światem. A ten świat, ja przypominam sobie, sporo lat temu była taka reklama spędzenia letniego okresu przez studentów. i reklamą tego dobrego spędzenia czasu było, że będzie dużo tłusto i niezdrowo. To była reklama, że będzie fajnie. Dużo tłusto i niezdrowo. Wszystko to jest wbrew i przeciw naszemu organizmowi. Ale nasze ciało tego chce. Po prostu chce. Nasze ciało po prostu musi to mieć. I niektórzy ludzie na tyle ulegają swojemu ciału i swoim spaczonym zmysłom, że podporządkowują się całkowicie temu, co nasze ciało chce. I to wcale nie prowadzi do właściwego funkcjonowania, ale to prowadzi i do chorób, ale też prowadzi do zamieszania umysłowego. Bo w zależności od tego, co chcemy realizować, takie rzeczy się w naszym życiu dzieją. Jeżeli zaczniemy coraz bardziej wchodzić w te cielesne rzeczy, no to w końcu i nasz umysł zostanie zniszczony, nasz mózg. Bo jeżeli zaczniemy sięgać na przykład do alkoholu, narkotyków i innych, tak, to po prostu zniszczymy swój mózg. Dziury się porobią w mózgu, a później nie będzie funkcjonować twój sposób myślenia. Dlatego musimy być przygotowani na to, że nie pozwalamy naszemu ciału funkcjonować tak, jakby ono sobie samo chciało. I nie podążamy za pragnieniami ciała. Spełnialiście zachcianki pogańskie, czytaliśmy na początku. Oddając się rozwiązłości, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i obrzydliwemu bałwochwalstwu. Rozwiązłość to niepohamowany grzech nadmiernego oddawania się przyjemnościom zmysłowym. A biesiady zawierają w sobie także znaczenie orgii. I to są po prostu rzeczy, które ludzie, niektórzy robią. Może też i ktoś z nas był kiedyś zaangażowany w tego typu funkcjonowanie. Nie, no nie mówię, że był, ale może był. To teraz nasze życie wygląda zupełnie inaczej. Mamy inne priorytety, do czego innego dążymy. W innym kierunku zupełnie zmierzamy. Dlaczego? No bo po prostu ktoś oświecił nasz umysł, dał nam Ducha Świętego, abyśmy rozumieli, co jest dla nas niedobre, co jest dla nas niekorzystne, a po pierwsze, co jest najważniejsze, co jest dla nas grzechem. I my nie możemy życia grzesznego realizować, tylko jeżeli poznajemy, że coś według Słowa Bożego w naszym życiu jest grzechem, to pracujemy nad tym, żeby to z naszego życia usunąć, rugować, żeby tego nie było w naszym życiu. Rozwiązłość to niepohamowany grzech nadmiernego oddawania się przyjemnościom zmysłowym, a biesiady to, tak jak mówiliśmy, elementy orgii. To było zgromadzenie pijanych, agresywnych ludzi pałętających się po ulicach i wprowadzających horror. To jest po prostu z tamtych czasów wzięte określenie tego, co to oznacza rozwiązłość i co to oznacza takie nieczyste życie. I dzisiaj mamy wiele takich różnych sytuacji, które się zdarzają na ulicach, jak jeden człowiek drugiego zabija, jak jeden człowiek na drugiego atakuje, zaczyna bić, zaczyna robić najprzeróżniejsze rzeczy. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że to jest zło, dlatego, że to jest nieczyste, dlatego, że to jest grzeszne i niektórzy ludzie nie uwalniają się od grzechu i w tym grzechu żyją i w tym grzechu funkcjonują. A my mamy być ludźmi, którzy od tego rodzaju sposobu postępowania odchodzą. To, co przyjemne dla bezbożnych, opisane zostało z perspektywy Bożej i nazwane zostało grzechem i zachowaniem, które jest nie do zaakceptowania. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie podaje, co jest przez Pismo Święte nie do zaakceptowania, co jest dla Boga absolutnie nie do przyjęcia. I my jesteśmy ludźmi, którzy mają zdawać sobie z tego doskonale sprawę i napełnieni będąc Bożym Duchem Świętym, dostajemy moc do funkcjonowania i do wyzbywania się tych rzeczy z naszego życia. Jako ludzie to możemy sobie na przykład na początku roku zarzekać się. No w tym roku to ja tego nie będę robił i tamtego. Już zarzekamy się. Jak długo jesteśmy w stanie w tym wytrzymać? Dzień, dwa. Tydzień. Na pewno nie 365 dni w roku. Ale pod wpływem mocy Ducha Świętego to my możemy, jak Słowo Boże mówi, wszystko. Amen? My możemy wszystko i możemy realizować Boży plan dla życia człowieka, dla życia chrześcijanina. To jest ważne. Ci, którzy oddawali się takim praktykom przed nawróceniem, teraz nie wolno im do tego wracać. My musimy tego sobie zdawać sprawę. Grzech w życiu wierzącego człowieka jest problemem, który mu doskwiera, a nie przyjemnością, która go cieszy. Zobaczmy, zwróćmy na to uwagę. Ludzie, którzy przed nawróceniem postępowali w sposób niegodny Pana, niegodny Słowa Bożego, robili to z przyjemnością. Ty, jeśli jesteś dzieckiem Bożym, jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli jesteś członkiem zboru, to jeśli coś ci się takiego zdarza, co jest niezgodne ze Słowem Bożym, wcale się z tego nie cieszysz, że tak się stało. Zwróciłeś na to uwagę? Zmieniło się to w tobie. Jesteś innym człowiekiem. Przedtem były to najprzeróżniejsze problemy i trudności, a teraz po prostu nie sprawia ci to przyjemności i chciałbyś się tego pozbyć. I robisz wszystko, i modlisz się, i wołasz do Boga, aby się tych rzeczy pozbyć. Czyli to jest niechlubne w twoim życiu. Nie chcesz tego robić. Apostoł Paweł wręcz powiedział, co nienawidzę, to czynię. Widzimy? Czyli nienawidzimy grzechu, nienawidzimy takiego sposobu postępowania. Zdarza się nam, bo jesteśmy słabi, ale Słowo Boże nam mówi, że będzie nam pomagać poprzez Ducha Świętego, poprzez działanie Słowa Bożego, będzie działać w naszym życiu Boża moc, abyśmy byli zwycięzcami. I to jest dla nas naprawdę najważniejsze. Ludzie, którzy żyli w rozwiązłości, którzy oczerniali wierzący, gromadzą sobie dług u Boga, który spłacać będą całą wieczność. Wiesz o tym? Jeżeli ktoś obgaduje ciebie jako wierzącego człowieka, szydzi z ciebie, to Słowo Boże mówi, że całą wieczność będzie spłacał dług, bo to się wszystko odkłada, to się wszystko zbiera. I Bóg później przywoła to wszystko takim ludziom, którzy cały czas przeciwko wierzącym byli, przeciwko chrześcijanom, przeciwko gorliwym chrześcijanom i Słowo Boże mówi, że niestety, ale zapłacić za to trzeba będzie i nie ma innego wyjścia, tak w życiu człowieka niestety będzie. Dlatego musimy zdawać sobie sprawę, abyśmy starali się nikogo nie oczerniać. Mateusza 12, rozdział 36 werset mówi, a powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. A Rzymian 14, 11, 12, bo napisano, jaką żyw mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. A Hebrajczyków 4,13 mówi, nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie. Wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. A więc żyjemy w świadomości, żyjemy w pełnej świadomości tego, że ktoś to wszystko, co my mówimy, co my robimy, jak my się zachowujemy, ktoś to wszystko widzi, zna, rejestruje, i to wszystko w każdej chwili może być nam odtworzone. Chyba, że zostanie wrzucone w przysłowiowe głębiny morskie. A kiedy się to dzieje? Kiedy przychodzimy do Pana i wyznajemy to jako nasz grzech, żałujemy tego, nie chcemy więcej tak postępować. I wtedy dopiero Słowo Boże mówi, jak Pan przebacza, to wrzuca w głębiny morskie i więcej naszego grzechu nam nie wspomni. Dlatego róbmy porządek w naszym życiu, bo to jest naprawdę ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z najważniejszej sprawy, to znaczy przebaczenia, dla innych ludzi i wtedy oczyszczamy się przed Bożym tronem. Wszyscy niezbawieni, którzy w tym momencie żyją lub już poumierali, zostaną przyprowadzeni przed sędziego. Kogo? Pana Jezusa Chrystusa, zasiadającego na wielkim białym tronie. Objawienie 20 rozdział od 11 kilka wersetów. I widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo. I miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. A więc zwróćmy uwagę, Słowo Boże wyraźnie mówi, jeśli nie jesteś zapisany w księdze żywota, to nie do piekła idziesz, tylko do jeziora ognistego, tam gdzie i piekło będzie wrzucone. A więc to jest coś bardzo groźnego. Miejsce, które zostało przygotowane dla diabła i jego aniołów. Ludzie nie byli przeznaczeni do tego miejsca, ale na własne życzenie ludzie mogą tam zostać wrzuceni. Rzymian 3,19 mówi, a wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Drugi Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 6 kilka wersetów, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo Pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu, tak iż nie mamy potrzeby o tym mówić. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia. Jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Zostaliśmy ocaleni, ocaleni przez Jezusa Chrystusa przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dlatego musimy być przygotowani na to, że Bóg nas będzie ratował. Aż do końca, dopóki nie przyjdzie, aby z tej ziemi swój Kościół zabrać, cały czas będziemy ratowani, cały czas będzie nam pomagał, cały czas będzie nas wydźwigał, cały czas będzie nam przebaczał nasze grzechy, dlatego że my jesteśmy dziećmi Jego, dlatego że jesteśmy Jego wybranymi. Dlatego musimy być przygotowani na działanie naszego Pana i to wielkie działanie wielkiej mocy, i z wielkim oczyszczeniem przez krew Jego Przenajświętszą. Przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie zatem rozsądni i trzeźwi. Ponieważ wszystko się zbliża do końca, my mamy być rozsądni i trzeźwi. Dlatego myśl w sposób trzeźwy, myśl w sposób rozsądny, dlatego że czasy już upływają i nadchodzi ostateczność. Powrót Chrystusa może nastąpić w każdej chwili. W Rzymian 13:12 jest powiedziane, noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. A Jakuba 5:7 mówi, przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik cierpliwie oczekuje cennego owocu ziemi, aż spadnie wczesny i późny deszcz. Bądźcie i wy cierpliwi. Umocnijcie serca swoje, bo przyjście Pana jest bliskie. Dlatego musimy się przygotowywać. Musimy umocnić nasze serca. Musimy być ludźmi, którzy są naprawdę w naśladowaniu Jezusa Chrystusa bardzo stanowczy. Bardzo zdecydowani we wprowadzeniu w życie tych wszystkich zasad, które nam Pismo Święte podaje. A Duch Święty poprowadzi nas, abyśmy byli w stanie to wykonać. I dlatego bądźmy przygotowani na działanie mocy Bożej, bo przyjście Pana jest bliskie. Objawienie Jana 22:20 mówi ten, który świadczy o tym. Tak, przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Tak, przyjdę wkrótce. Jeśli Słowo Boże mówi wkrótce, to nie jest to milion lat. Ale jak Słowo Boże mówi, że jeden dzień jest jak 1000 lat. A ile już czasu minęło, odkąd zostało to w objawieniu Jana powiedziane? A widzimy, prawie 2000 lat. Dlatego wiedzmy, że ten czas jest naprawdę bliski. Bycie rozsądnym oznacza niepoddawanie się działaniom emocji i pragnień oraz pamiętanie o perspektywie wieczności. Nie poddawaj się emocjom i nie poddawaj się pragnieniom, bo one niszczą człowieka. Później żałujesz, że zareagowałeś w taki sposób, a nie inny. Dlatego, że nasze emocje wcale nie mają swoich źródeł w świętości Twojej. Wcale nie mają swoich źródeł w Duchu Świętym. W emocjach możesz działać w sposób tylko i wyłącznie grzeszny. Dlatego emocje muszą być opanowane w Twoim, moim życiu. Musimy mieć opanowane emocje i pragnienia. Pragnienia w naszym życiu muszą być całkowicie podporządkowane Słowu Bożemu. A więc musisz pragnąć tego, co Słowo Boże mówi, że musisz pragnąć. Dlatego przygotuj się na właściwe oddziaływanie Słowa Bożego w Twoim życiu. Umysł, który zdominowany jest przez emocje i ciągłe pragnienia, nie potrafi się kontrolować. Nie trzyma się z dala od ziemskich pragnień i dążeń. Jest umysłem, który nie może poznać pełni świętej wspólnoty z Bogiem. Przeszkadza ci to, niszczy to ciebie i nie będziesz mógł funkcjonować w sposób rozsądny i mądry. Taka jest Boża prawda, takie jest Boże Słowo, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, bo to jest naprawdę ważne. Nasza wspólnota z Bogiem, jaką musimy uzyskać w naszym życiu, jest to możliwe tylko dzięki modlitwie. A umysł, który skupi się na powrocie Chrystusa, jest czysty i cieszy się pełnią relacji z Bogiem. Widzimy? Dlatego nie poddawaj się nigdy emocjom. W emocjach jesteś zdenerwowany, w emocjach wypowiadasz głupie rzeczy, w emocjach zachowujesz się w sposób naprawdę nierozsądny. Dlatego zacznij funkcjonować tak, jak Słowo Boże mówi, i opanowuj swoje emocje. Uświęcone emocje chrześcijanina są bardzo wartościowym funkcjonowaniem w życiu człowieka. Uświęcone. Dlatego to Słowo Boże tak wyraźnie mówi, że twój temperament musi być uświęcony przez Ducha Świętego. Twój charakter musi być uświęcony przez Ducha Świętego. Twoje emocje muszą być uświęcone przez Ducha Świętego. Wiesz, co to oznacza? Można to określić jednym słowem. Odrodzenie. Człowiek nieodrodzony ma nieopanowane ani emocje, ani temperament, ani charakter. Nic w swoim życiu nie ma opanowanego. To jest człowiek nieodrodzony. Dlatego musisz zdawać sobie sprawę z tego, że musisz w swoim życiu mieć wszystko podporządkowane Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu. To musi być. Nie mówię, że to przychodzi ad hoc, natychmiast, od razu. To przychodzi z czasem i nad tym musisz pracować. A musisz wchodzić w społeczność z Bogiem poprzez modlitwę. Nie tą modlitwę, którą zgromadzasz się na tym miejscu, ale oprócz tej modlitwy, którą którą masz w Kościele, musisz mieć jeszcze twoją osobistą społeczność z Bogiem w modlitwie. Musisz mieć ten czas, w którym będziesz przychodzić przed oblicze Boga Świętego. I na koniec 1 Jana, 3 rozdział, 3 werset mówi tak. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się. Tak, jak on jest czysty. Jeśli pokładasz tą nadzieję w Panu, że Pan ciebie oczyści, usprawiedliwi, omyje, to zacznie stawać się w swoim życiu czysty, błogosławiony, tak jak Jezus Chrystus. To jest ta droga, którą On przyszedł na ziemię i nam pokazał, jak mamy funkcjonować. Co mamy czynić i jak mamy wchodzić do żywota wiecznego na wieki wieków przebywając z naszym Panem. I to jest to, z czego musimy sobie zdawać sprawę jako wierzący ludzie, podporządkowani Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu. Niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi. Takie jest słowo na dzień dzisiejszy.